Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
To już kolejny spacer po miejscach, których nie ma. Zniknęły ze Szczecina z różnych powodów i w różnych okolicznościach. Czasem tragicznych, jak choćby kombinat gastronomiczny Kaskada. Kombinat gastronomiczny, tak właśnie po robociarsku mówiło się w czasach PRL o takich obiektach. Bywało jednak, że ważne miejsca były niszczone z powodu źle pojętej pogoni za nowoczesnością. Tak było w mojej opinii z fontanną przy Alei Wojska Polskiego, nazywaną przez Szczecinian Ścianą Płaczu, którą zburzono, by w morzu betonu postawić konstrukcję przypominającą szubienicę. Albo taka fryga. Rzeźba, która budziła wiele kontrowersji, ale nie dlatego została zdemontowana, w każdym razie nie tylko dlatego. Była po prostu tak źle wykonana. Dokąd dziś się wybierzemy?
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
Ciekawe, że czasem nie wiemy, czy pewne obiekty stoją w Szczecinie jeszcze, czy też już zniknęły z naszego krajobrazu. Tak jest, zwłaszcza z obiektami, wokół których długo toczyła się dyskusja, debata.
Przygotowując się, przejechałem przez Szczecin, żeby sobie uświadomić, czy ja to widziałem, czy to już nie istnieje. Pomnik Wdzięczności. Pamiętałem, że w 92 czerwoną gwiazdę obcięto na pomniku Wdzięczności. A potem długo walczono, on miał być niby przeniesiony na cmentarz centralny. I stał. Ja mówię, w końcu on stoi czy nie stoi? Słuchajcie, takiej dużej rzeczy nie byłem w stanie sobie tak na 100% przypomnieć. Pierwsze i jedyne zresztą przejście podziemne w Szczecinie na wyzwolenia. Funkcjonuje jeszcze czy nie funkcjonuje? Było zamknięte na czas tego remontu.
Będą odkopywali, bo na schron się przydał.
Przejeżdżałem dzisiaj, chyba jest nieczynne.
Jest nieczynne, bo na to zwracam uwagę. To powinno być to przejście w dalszym ciągu.
No ale tam ciągle się działy różne dziwne rzeczy. Zdjęcia stamtąd w prasie się pokazywały, jak tam brudno, jak tam niebezpiecznie, jak chuligani
to
zaczepiają.
Co, policji nie było?
Proszę?
Policji nie było.
A oni pewnie mieli co innego do roboty.
Jednego stójkowego postawić.
Ale wracając, bo frygę poruszyliśmy.
Zatem fryga.
Ona istniała chyba najkrócej z wszystkich miejsc, o których mówimy.
To prawda.
Szukałem tego i dziennikarze spierają się, jak to długo ona stała. Wyliczyli, że chyba to było 13-14 miesięcy. Tam to, co do dnia niektórzy nawet
zabrali do remontu.
Leży gdzieś w magazynie w Krzekowie i leży i już podobno nie nadaje się do remontu.
I całe szczęście.
Nie podobała się panu?
Nie. Absolutnie. Ja nie potrafiłem, zwłaszcza po kasacji Ściany Płaczu, to ja nie potrafiłem zrozumieć, po co to. Ja nic w tym nie widziałem. Kolory? Nie potrafiłem się niczego dopatrzeć.
Pan Maurycy Gomulicki, bo on był projektantem, nie wykonawcą. Wykonawcą był kto inny, ona dlatego się rozpada, podobno, że jest źle wykonana.
A i całe szczęście, że się rozpada.
Natomiast on twierdził, że to miała być emanacja dziecięcej radości, zabawa z takim bączkiem, frygą.
Nie miałem
jakichś takich ani negatywnych, ani pozytywnych skojarzeń, bo ja po prostu nie zdążyłem jej dobrze obejrzeć i już jej nie było.
Admiratorem
tego miejsca i w ogóle tej frygi? Kompozycji frygi jest, myślę, że to się nie zmieniło, rysownik Bartosz Panek.
Sytuacja z frygą, której jestem fanem, jak powtarzam w każdym wywiadzie. Tak jak bardzo mi się podoba koncepcja frygi, tak nie podobało mi się jej wykonanie tak dla pełni obrazu, że rzeczywiście szkoda, że tak została wykonana i to, co się z nią stało, że taka sytuacja zaistniała.
Mówił rysownik Bartosz Panek w 2019 roku.
Ale koncepcja sama w sobie jest pierwszorzędna. Ja tak cały czas przywołuję przykład Pragi jako miasta, który może być punktem odniesienia dla Szczecina. Znaczy miasto, w którym w zasadzie w każdym zakątku znajduje się sztuka, która nie jest oczywista. Z oficyny przechodzi się na placyk, na którym jest na przykład głowa Franca Kafki w Pradze, obracająca się wokół siebie jeszcze do tego z materiału, który odbija słońce. Efekt jest piorunujący. Dlaczego czegoś takiego nie mogło być w Szczecinie? Już nie mniejsze licho, czyja byłaby to głowa? Myślę, że to byłby duży problem. Ale abstrahując, myślę, że Szczecinowi w zasadzie jak każdemu miastu w Polsce nie tylko, taka forma sztuki, taka forma w zasadzie ozdabiania miasta daje tylko pozytywne aspekty, to znaczy miasto zyskuje na tym turystycznie, to jedno. Drugie, miasto zyskuje kolory, lepiej się w tym mieście żyje. Po trzecie, no to jest coś niesztampowego, to znaczy ile już można stawiać pomniki ku chwale, ku przestrodze, ku czci. No dlaczego nie zrobić czegoś, co jest instalacją, która nie musi być oczywista. Każdy widzi, co chce, każdy ma dowolność interpretowania. Może czasem nawet sprowokuje kogoś do pozytywnych rzeczy, ale tego brakuje i boję się też, że kazus Frygi spowoduje, że w Szczecinie trudno będzie przeforsować jakiś kolejny projekt tego typu.
Ta tańcząca Fryga miała prowokować, no
a
i
gdzie
budzić
ona tańczyła?
Radość, uśmiech, a w gruncie rzeczy rozsierdziła szczecinian.
Jeżeli chodzi o prowokację, to rolę spełniła na pewno, bo się o niej mówiło. W tym sensie rzeczywiście mogła być jakąś tam prowokacją, ale niekoniecznie intelektualną i kulturalną. Całkiem inną.
Minęło 10 lat od czasu, no niecałe 10, jak ją postawiono i do dzisiaj...
Pamiętamy.
I do dzisiaj utkwiła wszystkim w pamięci. Mimo, że tak krótko była. A tak bardziej nostalgicznie na pogodnie latarnie gazowe.
Wieczorami przyjeżdżał pan.
Wspominała Maria Towiańska-Michalska, autorka opowiadań.
Na rowerze z takim kijkiem na końcu, z czapeczką, jeżeli gasił, albo z takim zapalarką, jeżeli zapalał. Zapalał wieczorem latarnie gazowe. Ja się nie dziwię, że Gałczyński tak urzeczony był gazowymi latarniami, pisał o nich w swoich wierszach, bo latarnie gazowe są najbardziej romantyczną latarnią, jaka tylko może istnieć.
Latarnikiem jestem gazowych latarni, latarnikiem jestem, choć 20 mam lat. Bez tych śmiesznych latarń cóż wieczór byłby wart? Bez lirycznych latarń nie chciałbym świata znać. Latarnikiem jestem gazowych latarni, latarnikiem jestem, choć niewiele mam lat. A kiedy bywa mi tak całkiem źle, gdy noc nade mną lśni jak szklany dach, a smutek goni myśli me w wieczornej mgle, tylko oczy latarń mych błękitne, jak dobrej wróżki z mych dziecięcych snów, w serdecznym mrugają rytmie i smutek niknie. Latarnikiem jestem gazowych latarni, latarnikiem jestem, choć 20 mam lat. Ulicami cicho błądzę, gdy przyjdzie zmierzch i rozsiewam wokół kropli błękitnych deszcz. Latarnikiem jestem gazowych latarni, latarnikiem jestem, choć niewiele mam lat. A jeśli kiedyś nawet wrócisz tu i oddasz miłość mi pod dachem snów, jak zwiędły georginni kwiat, nie przyjmę jej. Wolę oczy latarń zauzawione, patrzące na mnie srebrem ciepłych gwiazd. Noce jak gazowy płomień, gasnące rankiem. Latarnikiem jestem gazowych latarni, latarnikiem jestem, choć 20 mam lat. Bez tych śmiesznych latarń cóż wieczór byłby wart? Bez lirycznych latarń nie chciałbym świata znać. Latarnikiem jestem gazowych latarni, latarnikiem jestem, choć 20 mam lat.
Ostatnie 31 gazowych latarni na pogodnie zgasły w marcu 72 roku. Założono tam elektryczne oświetlenie.
I jeszcze w Szczecinie.
I to jest nie moje wspomnienie, bo mnie wtedy też w Szczecinie nie było, ale mieszkańcy Pogodna, których znam, wspominają z nostalgią te gazowe latarnie.
Jeszcze o jednej rzeczy. Basen na placu Orła.
Wewnątrz starego miasta nic się nie działo poza jedną małą, jak gdyby po nią, że oazą.
Wspominał Piotr Zaręba, pierwszy prezydent w powojennym Szczecinie.
Tą oazą to był plac Orła Białego, gdzie dziwnym zrządzeniem losu pozostawały dwa budynki i co jeszcze dziwniejsze, najstarsza chyba w Europie pływalnia kryta, zbudowana gdzieś w latach 1870 czy 80. Ona już zaczęła dymić, gdyż można ją było uruchomić i nie chodziło tu tyle o pływalnię, tylko to była jakaś wielka łaźnia publiczna dla połowy mieszkańców Szczecina, gdzie można było wymyć się, wykąpać się w ciepłej wodzie, czego rzeczywiście nie można było dokonać w żadnych z naszych mieszkań.
Basen pływacki, tak?
Tak, ja bywałem w nim po przyjeździe, bo tam w AZS-ie troszkę wyczynowo pływałem w Poznaniu i chciałem tutaj kontynuować. Zdążyłem chyba z jakimś chłopakiem, z tym najstarszym, być na tym basenie. Próbowałem go tam uczyć pływania. To był taki inny ten basen.
Tam właściwie były dwa baseny. Jeden taki mniejszy, tak, dla rzeczywiście mniejszych dzieci, a ten drugi taki nawet tam 3 metry głębokości było w najgłębszym miejscu. To on miał nietypowe wymiary, 20 na 22 metry. Mhm. Ale miał takie pierwsze chyba w Szczecinie urządzenie do elektrycznego pomiaru czasu. Odbywały się zawody sportowe.
Tak.
Widownia to były trybuny, mieściły 1100 osób. Słuchajcie, jak to rozebrano, bo w końcu to niestety zniknęło, powstało ogromne podwórko. Tam w tej chwili nikt sobie nie wyobraża, że tam tą całą przestrzeń z tyłu za tymi dwiema kamienicami wypełniało właśnie pływalnia plus trybuny do oglądania zawodów sportowych. Ale tam były również, to była właściwie łaźnia miejska,
tak,
również.
Tak, tak.
Panie na parterze, panowie na pierwszym piętrze, wanny, różne urządzenia do hydromasażu. Urządzenie było po niemieckie, ale to Polak je szybko uruchomił. Jeszcze pod koniec 1945 roku to ruszyło.
Tak, bo akurat tak się stało, żeśmy komentowali z paną Agatą w jednym z odcinków spuściznę po panu...
Karol Kubień się nazywa, tak, ten pan, tak, który mamy, to uruchamiał.
Mam również na szynopis jego pamiętnika nadesłanego na konkurs Rodzin Szczecińskich. On dostał taką nagrodę. To, co pan mówi, że tam ruszyła pierwsza sekcja pływacka wśród młodzieży i mam nawet dyplom rozdawany podczas tych zawodów sportowych w 1946 roku i to był jeden z pierwszych basenów takich.
Do 65 roku jedyny.
Na ziemiach zachodnich, ja mówię jeszcze, w ogóle, aha, który ruszył. A ruszył jeszcze, tak powiem, bo wyczytałem z tego pamiętnika, dlatego, że pan
Kubień
był bardzo taki obrotny człowiek, pochodzący zresztą ze Śląska Cieszyńskiego, przedwojenny podoficer zawodowy. Dogadał się z brytyjską misją, która była w Szczecinie. Zrobił z nimi tak zwany deal, jak się to dzisiaj mówi. Ja mam bileciki, a wy mi węgiel na
podgrzewanie. Do opalenia, żeby ciepła woda była.
Żeby ciepła woda. I jemu się to udało. Oficerowie wchodzili, że tak powiem, ekskluzywnie, nie z gawiedzią, tak bym to określił, bo to przecież Brytyjczycy to nie mogli się z byle kim kolegować. Oni się kąpali, a cała reszta tej gawiedzi miała przyjemność, że wchodziła nie do zimnej, ale do cieplejszej
wody. W 85 roku już nie dało się tego dalej reanimować.
No też żałuję, naprawdę też żałuję.
Rozebrano.
Ja nie wiem, w tej chwili jakby to trwało do dzisiaj, był jakiś taki pomysł rozbierania.
40 lat temu właśnie.
Organizował, tak, bym chyba organizował jakieś takie, że tak powiem, protesty przeciwko rozbieraniu tegoże obiektu.
Panie
szkoda.
Wojciechu, dworce kolejowe idą w niwecz zupełny.
No też wiem.
No, dworzec Niebuszewo.
Uderzyły mnie zniszczenia na dworcu Niebuszewie po powrocie z wizyty u córki w stanie Wirginia.
Raz jeszcze literatka Maria Towiańska-Michalska.
Wirginia to najstarszy stan w Stanach Zjednoczonych, gdzie każdy najmniejszy zabytek, którego ja bym na przykład za zabytek nie uważała nawet, jest otoczony nabożną czcią i pieczołowitym staraniem. Tymczasem tu kompleks budynków kolejowych, dworzec dwa sąsiadujące z nimi budynki kolejowe, dużej urody, niszczeją na oczach władz miejskich, oby tylko nie bezpowrotnie, bo jeszcze można to ratować, jeżeli nawet nie jako dworzec, to jako budynek po prostu. Z tego czasu jeździły tu przez dworzec Niebuszewo pociągi dalekobieżne i do Krakowa, i do Warszawy, i do Gdyni. Jeżeli gdzieś jechałam, to wyglądałam przez okno, czy podstawili już pociąg.
Moja żona, która dojeżdżała do Szczecina ze Szczecinka, no to żeby w ogóle wsiąść do pociągu, to nie wsiadała na dworcu głównym, tylko jechało się na Niebuszewo i tam ruszały stamtąd wszystkie dalekobieżne pociągi. I do 98 bodajże roku ten dworzec funkcjonował. Dzisiaj oczywiście z zewnątrz ten budynek, który jest na szczęście uznany za zabytek, ten z czerwonej cegły taki z przodu, to on jakoś tam jeszcze się broni, ale przejście podziemne zamurowane, torowiska zarośnięte krzakami, krzaczory są takie, że sięgają do wysokości. Uchowała się tablica Szczecin-Niebuszowo,
taka.
I te krzaczory to zasłaniają. Także
ja z Królowej Jadwigi specjalnie jechałem przecież taki kawał tramwajem, jak jechałem do rodziców, żeby wsiąść właśnie.
Tam na Niebuszewie.
Na Niebuszewie.
Ale tam wokół dworca całe życie było i restauracje, i jakieś sklepy. To był kombinat taki wielozadaniowy.
Ale nie, to
wręcz
było kolejne jakieś takie kretyństwo w tym Szczecinie, ograniczenie możliwości publicznego transportu.
Dla równowagi powiem, że również w wielkiej metropolii dobrej szczecińskiej był też dworzec kolejowy i też go zlikwidowano, a dowiedziałem się w takich śmiesznych okolicznościach, bo tej linii już nie ma, tej całej wąskotorówki, ale ja przygotowując się do takich audycji sięgam głównie do Kurierka albo do Głosu, czy w ogóle prasy, do prasy. I tam była taka notatka z 7 maja 1950 roku. Notatka taka satyryczna w stosunku do współzawodnictwa pracy. I redaktor był odważny, walnął taki tekst. Pociąg podmiejski odjeżdżający z Dobrej do Szczecina o godzinie 6.40 odjechał 10 minut wcześniej. Przez
skandal.
Co ludzie pracy nie dojechali na czas do swoich zakładów. No więc
czyli były błędy i wypaczenia.
Ale tak,
ale system był dobry.
Ale naszła mnie gorzka refleksja, że ten Zielony Ład musi w Polsce paść. Bo my samochodów prędko na transport publiczny nie zamienimy, jak się likwidowało takie dworce. No to czegoś brakuje. No, i to trzeba będzie wszystko z powrotem przywracać.
Nie, może nie wszędzie wąskotorówki, choć w Ińsku na przykład jest sentyment za tą linią kolejową ze Stargardu przez Trąbki chyba. Już nie pamiętam tych wszystkich miejscowości. Aż tam do Studnicy i dalej. Teraz dojazd ze Stargardu na poligon, żołnierze mieliby dojazd. Mój kolega Wacuś Stupnicki, który jako jak to młody Polak trafił do wojska, bo brano prawie wszystkich. I tam jako żołnierz, który na poligonie był, to na lewiznę jeździli tą wąskotorówką do Ińska albo nawet do Stargardu. Tylko do Stargardu było gorzej, bo tam WSW łapało bardziej dokładnie. No to był dojazd dla żołnierzy na przepustki z poligonu chociażby. Pomijając normalne, codzienne życie, bo to wszystko funkcjonowało.
Ale naprawdę taki bez sensu i bez wizji to wszystko robiono, bo ten dworzec Niebuszewo mógł pełnić by nawet wręcz linię wewnątrzmiejską, nie? Bo tam
coś
siadać
tam teraz jest, nie wiem.
Antykwariat
jest.
Przynajmniej kilka lat temu.
Na mieszkania też pozamieniali. Pierwsze piętro, z tego wiem, bo tam jakiś syn
podobny jakiś znajomych hotel tam miał mieszka. Być, ale nie byłem tam już dawno, tak dawno.
Ja przyjeżdżam często, bo jadę do domu.
Moje drogi tamtędy nie
No
nie
i to zaraz mi się przypominają kłopoty z tą naszą koleją metropolitalną, która już dawno powinna zostać uruchomiona, a bez sensu
mówią, że ten dworzec Niebuszewo może wtedy ożyje, z powrotem wrócą funkcje kolejowe, jeżeli ta kolej ruszy. Padło teraz, że hotel tam być może był przez moment na Niebuszewie, w tym byłem. Dwa hotele, hotel Neptun, hotel Arkona. Taka ciekawostka, piękny, w sumie nowoczesny projekt nie stał wcale tak długo i tak przegrał. Pamiętam Hotel Neptun z dwóch powodów najbardziej. Przed świętami stało się w kolejkach do tamtejszej cukierni. Kupowało się niektóre rodzaje ciast, bo były
tort
rzeczywiście
czekoladowy.
No, bale lekarza tam były, odbywały się, tam się bawiłem. Owszem.
I tam był Peweks.
Być może był. Akurat tego nie pamiętam. A moja żona jeszcze powiedziała, koniecznie jakbyś mówił o Hotelu Neptun, to wspomnij, że był najlepszy fryzjer w mieście. Pan Henryk Laskowski, mistrz nad mistrzami, no faktycznie był jurorem w konkursach fryzjerskich, kształcił uczniów, dyplomów z różnych tam zawodów międzynarodowych, nawieszał.
Okazało się, że pan Henryk Laskowski z Neptuna był nie tylko fryzjerem, ale również golibrodą. Czy jak dzisiaj pewnie byśmy powiedzieli, barberem.
Ja tutaj słyszę taki warkot maszynki, ale to nie jest maszynka do golenia, tylko chyba do podcinania włosów.
To jest maszynka do strzyżenia, jak również i do strzyżenia brody.
Czy w pana zakładzie mężczyźni mogą się ogolić?
Oczywiście. Ja nigdy nie odmawiałem golenia.
Jak się goli brodę?
Jeśli chodzi o golenie brody, no to już trzeba troszeczkę umiejętności po prostu z brzytwą. Nie? No teraz są takie możliwości, nakłada się żyletkę do brzytwy. Kiedyś trzeba było oszczyć tą brzytwę, teraz zmienia się żyletki. Klient nie jest narażony na jakieś tam różnego rodzaju infekcje.
Od czego zaczynamy golenie?
Fachowiec, który umie golić, to wie od czego zacząć. No, zaczynamy od skroni, później jedziemy po prostu wokół brody. No i kończymy na wygoleniu.
To zdarzyło się panu kogoś skaleczyć?
Golenie to naprawdę trzeba trochę precyzji, no i oczywiście mieć pewną rękę. Młodzi z reguły mają pewną rękę. Starszy człowiek, no to już sama prawa.
Pan mi nie odpowiedział na pytanie, czy pan kogoś skaleczył podczas golenia?
Owszem, zdarzyło mi się, ponieważ nie myślałem po prostu w tym czasie o pracy, o czymś innym, już nie pamiętam o czym. Nie naciągnąłem dobrze skóry i po prostu zaciąłem. I od tej chwili po prostu pamiętam, że zawsze skórę należy bardzo dobrze naciągnąć.
Jaką najdłuższą brodę pan widział?
Chodziłem do takiego cygana, który miał swój pokój i na kolanach trzymał dzbana, w tym dzbanie nie było wino i po prostu popijał sobie. Broda po prostu aż mu sięgała do tego wina.
No ile miała? Pół metra?
No gdzieś być może, że pół metra miała, jak nie więcej.
No ale hotelu nie ma i zakładu. Choć pan Henio jeszcze działa, jeszcze przyjmuje, jeszcze uczniów uczy. Co prawda gdzieś na peryferiach Szczecina, ale zakład fryzjerski jeszcze działa.
Ale z tym hotelem to właściwie taki symbol PRL-u dla mnie. Tak. Bo on dłużej był budowany, on był nawet remontowany, mimo że nigdy nie oddany.
Pani Agato, ja spotkałem człowieka, który opowiedział mi taką rzecz, że ja aż nie wiem, czy to mogła być prawda. Ja miałem szczęście spotkać pana, który w tej chwili jest już na emeryturze. Przez życie całe był betoniarzem. Skończył swoją karierę zawodową jako brygadzista betoniarski. Ale Hotel Neptun wspomina z tego tytułu, że hotel już oddano do użytku, a to najwyższe piętro było jeszcze w trakcie budowy. Żeby nie było oznak, że to jest jakiś fałsz, rozebrano rusztowania, rozebrano tą zewnętrzną windę wożącą worki z cementem i całe zaopatrzenie na tą budowę ostatniego piętra i oni musieli po schodach dygać z tym wszystkim i nosić ten materiał na to najwyższe piętro hotelu Neptun. Czy to prawda? Nie wiem.
To jest niestety prawdopodobne. W czasach, kiedy wszystko musiało być oddane na 22 lipca na przykład, na ważne
tak,
święto państwowe, oddawano
miejsc
w sensie przecinania wstęgi,
najczęściej,
a potem kończono.
21 lipca, to w przeddzień, no bo 22 to było święto, ale 21 przecinano wstęgi. W wielu miejscach tak było.
Albo w święto wielkiej socjalistycznej tak, rewolucji
o hotelu,
październikowej.
A mówiliśmy w którymś z niedawnych odcinków o hotelu i motelu i restauracji Relax w Płoni. I zastanawialiśmy
się w wagonach kolejowych.
Tak, w wagonach kolejowych. Zastanawialiśmy się wtedy, bo nie pamiętał nikt z nas, kiedy on został zlikwidowany. Znalazłem. Zamknięto 28 lipca 1977 roku. Tylko jeszcze jedną rzecz ciekawą znalazłem. W styczniu, w latach 71 i 1972, tu kończył się w tej okolicy i tam potem zawodnicy do tego motelu i do restauracji szli. Jeden z etapów rajdu Monte Carlo. Był taki okres, kiedy Sobiesław Zasada tak tu propagował sport motorowy. Nawet kiedyś jechał maluchem chyba tam w tym rajdzie. Najpierw był etap rajdu Monte Carlo, zjazd gwiaździsty, więc z różnych krajów zawodnicy jechali tak w miarę normalnymi drogami do Monte Carlo. Między innymi w tych dwóch latach, 40 i 41 rajd Monte Carlo prowadził przez Szczecin i jeden z etapów kończył się tu właśnie pod hotelem, motelem Relax i pod tą restauracją.
Kosmos w kosmos. Tak najkrócej można określić zdanie, jakie mają szczecińscy radni o kinie Kosmos. Radny Piotr Jania.
Na siłę chcemy być Krakowem. Nie mamy tu zabytków aż tyle. Ja w tej bryle, która tam stoi, mimo całego szacunku, no nie bardzo widzę, co w tym zabytkowego piękny może być. Tutaj. Powinniśmy jednak z naszego miasta starać się zrobić miasto nowoczesne, przynajmniej w centrum.
Jednak nie zgadza się z tym Zbigniew Paszkowski, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej.
Główna Komisja Konserwatorska opowiada się za utrzymaniem gmachu kina ukształtowanego w formach modernizmu, stanowiącego jedno z najbardziej interesujących budowli użytecznych publicznej okresu PRL-u, zniesioną od podstaw na potrzeby kultury.
Dlatego też wojewódzki konserwator zabytków chce, by kino Kosmos właśnie zostało wpisane do rejestru zabytków, a tylko wtedy nie będzie można kina zburzyć. Jednak nie tylko według radnych budynek kina Kosmos daleki jest od zabytku i nijak wpisuje się w architekturę Alei Wojska Polskiego, podobnie jak wieżowce z wielkiej płyty, które stanęły pomiędzy secesyjnymi kamienicami, twierdzi Piotr Hoffman z firmy Dedeco, przedstawiciel inwestora.
Ta część, w której stoi kino Kosmos, była zniszczona w czasie działań wojennych, później te ruinki, które zostały rozebrane i w tym miejscu postawiono obiekt kina Kosmos, który sam w sobie jakby nie pasuje do historycznej struktury zabudowy tego fragmentu miasta, ponieważ on nijak wpisuje się w tą zabudowę kwartałową.
Pojawiły się już także propozycje, aby zdemontować mozaikę na budynku kina, a resztę zburzyć. Ale jak informuje Dorota Bartosz z Biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nie ma takiej możliwości.
Kino Kosmos rozpatrujemy jako całość. Mozaika jest integralną częścią tego kosmosu, oczywiście ją zdobi, ale nie możemy traktować architektury jako wieszaka dla sztuk plastycznych.
Trzeba też powiedzieć, że zanim ten budynek Kina Kosmos i ta mozaika powstała, był pusty plac po odgruzowaniu, to tam pierwsze cyrki, które dojeżdżały do Szczecinka, rozbijały swoje namioty. Tak twierdzą starzy szczecinianie, że pamiętają, że chodzili tam do cyrku.
Ale tak, teoretycznie Kosmos istnieje, jako budynek Kosmos istnieje. Jest
mozaika
ta
też.
Mozaika, bo
znowu przypomnimy, też mówiliśmy,
uratowała.
Pan Lewiński i pan Messer chyba, tak. Twórcy tej mozaiki.
Emanuel Messer i Sławomir Lewiński to właśnie autorzy tej słynnej mozaiki, a z kolei samo kino to dzieło architekta Andrzeja Korzeniowskiego.
To ten sam, co zaprojektował Grzybek Baltony i wioślarski pawilon na wyspie tej naprzeciwko dworca. Niestety nie żyje już pan inżynier.
Także co prawda ta budowla niby istnieje, ale tylko niby. I myślę, że mimo, że rozmawiamy o obiektach, które odeszły, których już nie ma, to mimo, że jest, to jakoby go nie było niestety.
Zakończymy morskim akcentem, muszę to wspomnieć, bo w końcu byłem kiedyś w tej marynarce i takiej. Liceum morskie, statek Konstanty Maciejewicz na wałach Chrobrego. Na ilu pocztówkach ze Szczecina ten statek figuruje?
Uczniowie szczecińskiego liceum morskiego nawet uczą się i mieszkają na statku. Rzecz ciekawa. Kończy młody człowiek 8 klasę, dostaje mundur i gdy jego koledzy biegają do szkoły nierzadko z woreczkiem i kapciami w ręku, oni pełnią normalne marynarskie wachty. Gdy ich koledzy na lekcjach geografii palcem na mapie pokazują kanał Suezki, porty afrykańskie, oni spacerują ulicami Tunisu, szukają chłodu w cieniu palm. Zanim to jednak nastąpi, czeka ich pierwszy rejs, a ten podobno pamięta się najdłużej.
No, największym mankamentem na pewno u nas jest to, że nie można pójść na wagary. U nas nie ma gdzie pójść na wagary. Ze statku nie można wyjść, bo zawsze stoi wachta dwóch na trapi. Oni nie mają prawa nikogo wypuszczać bez zezwolenia oficera służbowego. A na morzu też nie ma gdzie, prawda? Bo jeśli się wyjdzie, to jedynie za burtę. A to na pewno się nikomu nie opłaca.
To jest szkoła bardzo twarda dla ludzi, którzy muszą mieć silną wolę i charakter. Najgorsza jest pierwsza klasa, bo to jednak odeszło się rodziców, te szkoły o bardzo specyficznych warunkach. Przyzwyczaiłem się do tej szkoły, nie miał zrezygnować, to bardzo żałował.
Stał tam 8 lat tylko, a jakoś tak wielu starym szczecinianom tkwi to w głowie. Samo liceum istniało trochę dłużej, bo tam chyba 12 lat, ostatnie lata 4 przeniesiono do Polic. Element z tego statku jeszcze ocalał, bo najpierw maszt z tego statku postawiono, jak trasę zamkową ukończono. To tak gdzieś na początku lat 90., a teraz stoi chyba na łasztowni.
Tak.
No ale stoi i chwała za to, bo to pamiątka taka morska rzeczywiście. Choć sam statek służył, już nie pływał, tylko jako hotel, jako miejsce nauki. I jedna ważna rzecz, to był dawny statek Baza Rybacka. Nazywał się najpierw Fryderyk Chopin, potem Kaszuby II. I wszyscy ci, którzy przeszli przez to liceum, a sporo ludzi przeszło i potem pływało, to wspominali dwie rzeczy z tego statku. Zetknąłem się z takim marynarzem. Ja stamtąd pamiętam straszne karaluchy i to, że ubranie przesiąkało rybim zapachem, jako taka jakby pamiątka jeszcze po tej rybackiej przeszłości tego statku.
Czyli tak długo ten zapach się utrzymywał?
To był, jak się wchodziło, że... to było ledwie wyczuwalne, ale jak się wychodziło w ubraniu, które tam wisiało, bo ci uczniowie tam mieszkali, to był hotel, to jak wychodził do miasta, to pachnieli rybami.
Cóż, Szczecin leży nad morzem,
tak,
jak wszyscy wiedzą.
Rozmowy nieuczesane w Radiu Szczecin w każdą niedzielę.